A w tej chwili już w studiu mamy gości. Jest nim Marek Mazurkiewicz, który jest bardziej tutaj ze mną prowadzącym audycję Lekcje z Wiki, ale przyszedł też do nas Tomasz Kozłowski.
Dzień dobry Państwu.
Witamy i dzisiaj będziemy mówić o projekcie Wiki lubi zabytki. Już jakiś czas temu wspomnieliśmy o tym projekcie, rozmawialiśmy dosyć długo. Jeśli ktoś przegapił, to może posłuchać tej audycji jako podcastu, szukając jej na stronie radiownet.pl. Wkrótce będzie też strona podcastu oczywiście, ale to troszkę musi potrwać. No to Tomek, powiedz nam, co ciekawego się wydarzyło w takim razie w ostatnim czasie, bo ja już wiem, ale słuchacze nie wiedzą.
Chyba najważniejszą informacją z projektu w ostatnim tygodniu, w ostatnim czasie, oprócz tego, że rozwinęliśmy się znacznie, jeśli chodzi o tworzenie list zabytków, jest to, że nasz projekt od 4 lipca jest objęty patronatem honorowym ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Wow, no to nieźle. I z czym to się wiąże? Co to nam da? Co to da temu projektowi?
Na pewno wiąże się to z pewnego rodzaju prestiżem dla naszego projektu, ponieważ tak jak pisze samo Ministerstwo Kultury na temat tego wyróżnienia, jest ono przyznawane tylko wyróżniającym się projektom w zakresie kultury i dziedzictwa o zasięgu ogólnopolskim lub ogólnoeuropejskim. Jest to dla nas na pewno ogromny sukces. Być może przełoży się to na jakąś popularność, większą popularność projektu w mediach, a może dzięki temu właśnie uzyskamy większą ilość uczestników.
No właśnie, bo ciągle o to chodzi, żeby jak najwięcej osób zajęło się tym projektem, fotografowało zabytki, które są w ich okolicach i nie tylko. Zresztą jak spojrzałem ostatnio na wykaz zabytków z Warszawy, bardzo ładnie zostało to już podzielone na dzielnice, co bardzo mnie cieszy, bo Warszawa jest wyjątkowym akurat miastem, bo ma po prostu dzielnice administracyjne. W innych miastach to nie jest takie proste, znaczy nie wygląda w ten sposób. No i zauważyłem, że doszły nam dwa zabytki na targówku. To mnie bardzo zdziwiło, bo wcześniej ich nie było w wykazach. To pewnie efekt też współpracy z jakimś innym instytutem, tak? Bo te wykazy skąd się wzięły w takim razie?
Tak, dokładnie. W połowie czerwca podpisaliśmy oficjalnie sporządzoną 30 maja umowę o współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, na podstawie której Instytut przekazał nam, czyli projektowi, posiadane przez siebie wykazy zabytków. I tam znajduje się około 70 tysięcy obiektów. I w ostatnim tygodniu te listy zostały przerobione z formatu Microsoft Excel do formatu Wiki i zostały wrzucone na stronę projektu.
No widzę, że rzeczywiście dużo się zapełnia szybko dosyć, ta lista, ale jeszcze jest dużo białych plam.
W tym momencie mamy 71% polskich gmin. Stworzony wykaz dla 71%. Mhm. Z tymi wykazami, które otrzymaliśmy od NID-u, to powinno pójść znacznie szybciej, ale ciągle naszym głównym zadaniem jest to, aby już do stworzonych list dodawać współrzędne geograficzne danych zabytków.
No właśnie, tutaj na targówku widzę, że nie wszystkie są współrzędne. Jest też zamiast współrzędnych link do strony na Google, to znaczy w mapach. Ale to pewnie trzeba jakoś tutaj wyedytować i no to każdy może, tak? Czyli sobie tak trzeba było wyedytować i zamienić ten link na adres, znaczy nie na adres, tylko na współrzędne. Na mapie takiej nawet googlowskiej chyba tam można odnaleźć współrzędne geograficzne, zdaje się, prawda?
No, tak.
Chociaż korzystamy głównie z OpenStreetMap, która to jest mapa tworzona również przez wolontariuszy, tak?
Jest kilka sposobów na odnalezienie współrzędnych geograficznych i OpenStreetMap jest jednym z tych sposobów. Mhm.
Na OpenStreetMap można zmienić na przykład kierunek swojej ulicy też, na chwilę przynajmniej, dopóki ktoś tego nie poprawi. Ja znalazłem tam właśnie swoją ulicę, która jest dosyć zawiła i taka często jest źle opisana i ją poprawiłem w OpenStreetMap. Okazuje się, że nawet ulicę można edytować. Bardzo ciekawy też projekt. No ale opowiedzmy jeszcze, jak to się dzieje, że te dane, które dostaliście z Instytutu Dziedzictwa Narodowego, są przerabiane na na właśnie takie wikipedyczne. Kto to robi?
Przerobieniem tych wszystkich danych to jest 70 tysięcy obiektów. One były podzielone według województw.
No, olbrzymia tak praca.
Jak, tak jak sobie to zażyczyliśmy na spotkaniu z Narodowym Instytutem Dziedzictwa i to nasze życzenie zostało spełnione, za co oczywiście dziękujemy. Zajął się jeden wikipedysta.
Coś podobnego.
Oczywiście używał automatycznych narzędzi. To jest użytkownik MathMarex, który jest jednym z administratorów Wikipedii. I to odpowiedział bardzo przychylnie na moją prośbę, czy mógłby się czymś takim zająć, i w ciągu dwóch dni te listy znalazły się na Wikipedii. Oczywiście po kilku godzinach ustalenia dokładnych szczegółów, w jaki sposób ma to wyglądać.
Czyli jedna osoba, proszę bardzo. Normalnie to by pracował zespół ludzi nad tym prawdopodobnie.
Pracował nad tym zespół ludzi w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Oni przekazali nam te dane w formie elektronicznej i tutaj już przeformatowanie tego to jest tylko kwestia właśnie umiejętności technicznych, które ten użytkownik posiada.
I co, czekamy na... Tutaj można przyporządkować, jeśli są już w Wikimediach jakieś zdjęcia zabytku, to też można tutaj je umieścić, prawda? Bo jest miejsce na zdjęcie.
Dokładnie tak. Można też skategoryzować zdjęcia, czyli przypisać je do odpowiedniej kategorii. Na Wikimedia Commons jest stworzony specjalny zabytek, to jest specjalny szablon, który się nazywa zabytek.
Aha.
I właśnie za pomocą tego szablonu można sobie te zabytki, zdjęcia tych zabytków kategoryzować.
Bo przypominamy, że zdjęć na razie do tego projektu nie umieszczamy, dopiero we wrześniu, tak?
Jeśli ktoś chce wziąć udział w konkursie fotograficznym, to dopiero we wrześniu.
No bo to warto też przy okazji takiej akcji wziąć udział w konkursie, a nagrody są bardzo ciekawe. Już może coś więcej zdradzić na temat nagród?
Jeszcze nie.
Jeszcze nie. Marek, opowiedz, jak twoje poszukiwania na Ochocie?
Na Ochocie większość chyba już jest sfotografowana z tego, co widziałem. Jakieś tam współrzędne udało mi się chyba raz czy dwa razy dodać, ale tak ogólnie rzecz biorąc to mało się tym zajmowałem. Ostatnio na Wikinewsach za to pojawiła się informacja, że w Stanach zatrudnili któregoś wikipedystę przy archiwach narodowych. To tak a propos współpracy Wikipedii, Wikimediów z instytucjami narodowymi. Jako właśnie pośrednika, który ma pomóc w umieszczaniu ich zasobów na Commons i w innych projektach.
Aha, czyli została zatrudniona etatowa osoba, tak?
Jak tak.
Która 8 godzin dziennie przychodzi do pracy i to robi po prostu.
Tak.
No u nas, jak widać, wolontariuszy nie brakuje, chociaż jeden wystarczy, żeby całą listę tak zrobić. To jest niesamowita praca. I chociaż pewnie rzeczywiście automatyzacja jakaś tutaj bardzo pomaga, no ale mimo wszystko trzeba na to poświęcić czas i to zrobić.
Zgadza się.
Tutaj też prosta rzecz, prawda, żeby wyedytować tą mapę, zobaczyć, przepisać na współrzędne, no ale to jednak trzeba poświęcić na to jakieś 10 minut, zaangażować się w to, skupić się. No i na razie nikt tego nie zrobił, także zapraszam. Dzielnica Targówek, Warszawa, dwa nowe zabytki, które się pojawiły. Muszę odwiedzić te miejsce, bo tutaj jest drewniany budynek niedaleko Ronda Żaba, zabudowań PKP. One są po remoncie, ale też można. Nie wiem, co to znaczy, że ale też można. Też można fotografować, czy... I drugi drewniany budynek niedaleko Ronda Żaba. Także tutaj dwa jakieś w tym samym miejscu się pojawiły. To powiedz nam, Tomek, co jeszcze w związku z tą współpracą i kogo jeszcze udało się namówić na współpracę?
Jednym z naszych partnerów jest Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, które wydelegowało ze swojego grona wikipedystkę, to znaczy pani, która zawodowo zajmuje się ochroną zabytków, stała się wikipedystką.
Aha, no i to też jest dobre działanie, tak, w tą
tak,
stronę.
Bardzo systematycznie, bardzo dzielnie uzupełniała dane dla województwa śląskiego i dwa dni temu przekazała mi na adres e-mail współrzędne geograficzne dla 1000 zabytków z województwa śląskiego. Oprócz tych, które już zostały uzupełnione, one idą też w kolejne kilka tysięcy.
To też znakomity pomysł, żeby te instytucje przy okazji też mogły swoje wzbogacić wykazy, prawda? Przecież one też prowadzą jakieś wykazy, możliwe, że też nie są kompatybilne w różnych województwach, w różnych miastach. A ten projekt chyba umożliwi im też uzupełnienie swoich wykazów i uszczegółowienie ich, tak?
Na pewno plusem tego projektu będzie możliwość weryfikacji tych list. Tutaj mówiliśmy o tym na poprzednim spotkaniu. Czasami spotyka się błędne nazwy ulic, błędne numery domów, nawet błędne miejscowości.
Tak, domy nie są często opisane, też nie ma żadnej tabliczki. Mieszkańcy mówią, że tak, to jest zabytek faktycznie, ale żadnej tabliczki, nic śladu po tym nie ma. I też możemy dzięki temu wpłynąć na to, żeby te zabytki zostały zauważone, bo na Targówku na przykład no właśnie tam są takie dwa zabytki, które są jak gdyby niezauważalne, to znaczy nie widać, czy to jest zabytek z zewnątrz, chociaż mieszkańcy okoliczni wiedzą. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym projekcie? Co się ostatnio wydarzyło, powiedz?
Dochodzi do wzmocnienia współpracy z innymi organizacjami partnerskimi, na przykład Fundacją Projekt Polska, do której należy Centrum Cyfrowe Projekt Polska. I ona właśnie jest naszym partnerem przy organizacji tego projektu. I teraz liczymy, dzisiaj będę spotykał się w Warszawie. Stąd moja wizyta. Mhm. Z przedstawicielami Fundacji Projekt Polska i będziemy dyskutować na temat tego, w jaki sposób Centrum Cyfrowe i cała Fundacja mogą bardziej zaangażować się w ten projekt.
No właśnie, Centrum Cyfrowe, to mi się kojarzy od razu z tą firmą cyfrowe, też Centrum Fotografii bodajże.
Narodowe Centrum Cyfrowe, coś takiego chyba jest.
Tak, i która firma, która sprzedaje zdjęcia, zdaje się.
Tak, oni mają tam opłaty, chyba dosyć wysokie.
Tak, tak, dosyć właśnie wysokie, chociaż ostatnio też słyszałem parę sygnałów od strony rządu, jak gdyby, żeby uwalniać te zbiory, które są publiczne. Coś wiesz na więcej na ten temat?
Tak, to chodzi o Narodowe Archiwum Cyfrowe, tak?
NAC. Tak, tak.
Swego czasu Stowarzyszenie Wikimedia Polska próbowało skontaktować się z tą organizacją, ale wynikł pewien problem. Ponieważ Narodowe Archiwum Cyfrowe posiada w swoich zasobach fotografie i dokumenty, co do których nie ma pewności w kwestii praw autorskich.
Czyli
na przykład posiadają zdjęcia autorów, którzy umarli mniej niż 70 lat temu. Mhm. I w takim wypadku te zdjęcia są objęte prawem autorskim w dalszym ciągu, ponieważ nie minął okres, który jest opisany w konwencji berneńskiej. Mhm. I część tych zdjęć właśnie ma bardzo niejasne status prawny. Dlatego na przykład Stowarzyszenie Wikimedia Polska nie mogłoby użyć tych, nie mogłoby jakby wspomóc skorzystania z tych zdjęć w Wikipedii.
Aha, czyli tam po prostu jeszcze dokładnie pewnie nie jest opisane, nie bardzo wiadomo, czy autor żyje, czy nie żyje, tak? Bo to też jest czasem tak, że w tym archiwum pewnie są zdjęcia autorów, którzy jeszcze żyją, albo tak, całkiem niedawno zmarli.
Czasami spotyka się zdjęcia, które zostały w formie donacji przekazane na rzecz Narodowego Archiwum Cyfrowego. No i niestety, ponieważ one dalej są objęte prawem autorskim, nie byłoby możliwości wykorzystania ich w projektach Wikimedia.
No właśnie, czy taki autor zdjęć może jakoś masowo swoje zdjęcia przekazać? Musiałby wszystko wrzucać po kolei do Wikimedia na przykład, tak? Żeby je uwolnić.
Nie, bardzo często spotyka się takie zgody. Mm-hmm. Na przykład w systemie OTRS, którym jestem jednym z agentów, którzy obsługują system OTRS. I tam często fotografowie wyrażają zgodę na wykorzystanie wszystkich zdjęć ze strony takiej a takiej. I wtedy wikipedyści w ramach swojego wolnego czasu, ochoty i konieczności pobierają niektóre, albo nawet wszystkie zdjęcia z danego serwisu i używają ich w Wikipedii.
I opisują, bo to trzeba też opisać oczywiście przy wrzucaniu. No dobrze, to chyba wszystko na temat akcji, projektu Wiki lubi zabytki. Czy coś jeszcze jakiś news ostatnio? Coś się wydarzyło ciekawego jeszcze? Bo nie chcę pominąć, żeby czegoś nie zabrakło.
Głównie koncentrujemy się na takich działaniach systematycznych, czyli właśnie rozwijaniu tych list, dodawaniu nowych obiektów, tworzeniu wykazu dla nowych gmin właściwie, dodawaniu sporządzeń graficznych i kategoryzacji fotografii Wikimedia Commons.
Czyli prace trwają, przygotowania do konkursu też.
Tak, już mamy początkową wersję regulaminu konkursu.
Aha, i można ją znaleźć też na stronie?
To jest na razie jeszcze w,
jeszcze nie można.
W ramach określenia dokładnego.
A jaka jest strona tego projektu? Oprócz tego, że jest w Wikipedii, to jest, ma chyba swoją stronę też, tak?
Wikizabytki.pl.
Wikizabytki. Mhm. Po prostu .pl. Dobrze, to dziękujemy Ci w takim razie, Tomku, za tę informację.
Ja mam jeszcze takie pytanie ogólniejsze. Czy zdarzyło się, żeby jakaś instytucja się sama zgłosiła do Wikipedii, do Wikimediów z chęcią współpracy, czy to raczej Wikimedia optują za tym?
No, tak, i zdarzyło się tak. I tym przykładem właśnie jest Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, które samo istnieje, samo z siebie zgłosiło chęć współpracy. I teraz... jest jeszcze jedna organizacja, która być może przyłączy się do projektu i też sama z siebie skontaktowała się z nami. Głównie jednak taki kontakt, który wychodzi ze strony osób trzecich, to są zwykli ludzie, niezwiązani w żaden sposób z projektami Wikimedia, od których otrzymuję dość sporo e-maili z pytaniami na temat projektu i opiniami, że chcieliby się zaangażować, że spodobała im się ta idea. I w jaki sposób mogą pomóc. No wiem na pewno, na 100%, że dzięki temu uzyskaliśmy jedną wikipedystkę, a trwają prace nad przekonaniem kolejnych osób.
Tak, bo przy okazji takich akcji i takich projektów, no ludzie dowiadują się, że to w sumie jak usiądą przy komputerze z kimś, kto wie co zrobić, no to nagle się okazuje, że to bardzo łatwe jest, prawda? I w ramach albo swojej pracy, albo swojego czasu wolnego może, no może w pracy to nie, ale w ramach czasu wolnego może po prostu zająć się tym i rozwinąć tą naszą wspólną encyklopedię, z której coraz częściej się korzysta i coraz częściej zastępuje nam jakąkolwiek inną encyklopedię, inne źródła wiedzy. Chociaż nie może być podobno używana jako źródło wiedzy. Ciekawe, czy to się kiedyś zmieni. Dobrze, to dziękujemy w takim razie Tomkowi. Ja chciałem jeszcze nawiązać i Marka zapytać, bo wysłaliśmy też zapytanie do kawiarenki, bo w zeszłej audycji rozmawialiśmy o kawiarence. Tak. I tam chyba się nikt nie odezwał w końcu.
Nie było żadnego pomysłu.
No właśnie, tak się wchodzi do kawiarenki, krzyczy się tak na całe gardło, a tutaj nikt, tylko patrzą dziwnie pewnie, tak należy
znaczy,
przypuszczać.
Znaczy nie było żadnej w ogóle odpowiedzi tam.
Żadnej odpowiedzi, no właśnie, więc zapraszamy do studia, zapraszamy, tak jak Tomek przyszedł, opowiedział o swoim projekcie. Może każdy opowiedzieć o swoich doświadczeniach z Wikipedią, z jakimś edytowaniem, z różnymi ciekawymi historiami. Mi się ostatnio przydarzyła taka ciekawa historia, że na stronie stowarzyszeniowej zobaczyłem, że została skasowana moja strona podcaster. Zajrzałem tam i zobaczyłem, że skasował ją jakiś administrator, który się nazywa Leinat i jako powód podał wygłupy. I zastanawiałem się, o co chodzi. Przecież ja tam nic, żadnych wygłupów nie robiłem. No. Napisałem w jego dyskusji, że chciałbym no, wiedzieć, o co chodzi, żeby właśnie powiedzieć słuchaczom, czego mają unikać. No, może jakieś słowo tam zawarłem, albo nie wiem, podałem telefon, nie wolno tego robić, czy coś w tym rodzaju. No i dostałem odpowiedź, że strona była właściwie pusta, zawierała tylko jedno słowo LOL.
Aha, czyli to była zmiana czyjaś.
Czyli ktoś musiał tą stronę moją chyba utworzyć bez mojej wiedzy.
Tak.
Tak troszeczkę zastanawiałem się, bo chciałbym zobaczyć może tą stronę, ale nie ma możliwości, prawda? I ty mówiłeś, Marek, że toczy się dyskusja na temat...
Toczy się dyskusja w kawiarence właśnie na temat podglądu wersji usunięty.
No właśnie.
Jest przygotowywane głosowanie w tej sprawie, także też można wziąć udział. Tylko jest ten problem, że niektóre z tych wersji to są na przykład naruszenia praw autorskich. One co prawda powinny być kasowane w specjalnym, dodatkowym trybie, że są jeszcze głębiej ukryte, ale nie zawsze to było robione, ze względu na to, że i tak te wersje nie były widoczne. Poza tym jest ten problem, że udostępnienie czegoś takiego szerszemu gronu może spowodować, że te materiały będą kopiowane i umieszczane i to by było w tym momencie wewnętrzne naruszenie praw autorskich. No i tak, to też jest ten problem. Więc trwa dyskusja, jak to rozwiązać, żeby to było optymalne.
No to rozumiem, że są strony, które trzeba usunąć ze względu na prawa autorskie, ale tak, jeśli są to wygłupy na przykład, to czy, nie wiem, czy to akurat musi być usunięte w ten sposób?
To znaczy, no to nie musi być usunięte tak głęboko, tak? Tylko pytanie jest, jak to rozwiązać, żeby dało się odróżnić te strony, które są z naruszeniem praw autorskich, od tych, które są z innych powodów usunięte.
No ale to autor, znaczy administrator, który to usuwa, no to wie, prawda? Może to...
No tak, tylko to trzeba jeszcze tak oznaczyć, że udostępniając te strony, bo one są na razie ukrywane wszystkie jednym, czasami dwoma mechanizmami rozgraniczenia. A w takim przypadku należałoby wprowadzić więcej tych mechanizmów, które by pozwalały je technicznie odróżnić, żeby nie trzeba było za każdym razem się angażować w to, żeby wybrać, która strona jest, może być dostępna wszystkim, która jest naruszeniem praw i w związku z tym nie powinna być dostępna.
Tutaj też często spotyka się taką kwestię jak ochrona danych osobowych, ponieważ często na nowych stronach użytkownicy podają dane osobowe konkretnych jednostek, albo w jakiś sposób obrażają inne osoby. I często właśnie spotyka się na Wikipedii takie strony, one są usuwane przez administratorów. Do tego jest inne narzędzie, ale z racji tego, że w polskiej Wikipedii nie posiadam jeszcze takiego statusu użytkownika jak oversight, to robią to administratorzy i tutaj też byłby pewien problem z tą kwestią, czyli z ochroną danych osobowych i z naruszeniem dobrego imienia czci.
No tak, tak. To sporo tych problemów. A przy okazji się dowiedziałem, że ja tworząc swoją stronę użytkownika Wikipedii, myślałem, że to jest właśnie ta strona, a to okazało się, że ta na stowarzyszeniu to po prostu oddzielna strona.
A tak? To na stronie stowarzyszenia nie będą obowiązywać zasady przyjęte w Wikipedii.
No właśnie, także tam już są też chyba wewnętrzne jakieś zasady.
Ale myślę, że po zakończeniu audycji mogę pokazać zawartość tamtej strony, ponieważ także posiadam status użytkownika na stronie stowarzyszenia.
No, ale to już dostałem odpowiedź od tego administratora, że tam właśnie tylko jedno słowo było także.
Także ten podgląd mi się osobiście wydaje, że byłby przydatny, tylko trzeba właśnie jakoś rozwiązać te problemy z tymi niektórymi wersjami, które nie powinny być jednak szerzej dostępne.
No tak, no to kolejne problemy się pojawiają, ale generalnie wszystko idzie naprzód, rozwija się Wikipedia. Jak możemy zobaczyć dzisiaj na stronie głównej, zaraz zobaczymy, ile mamy haseł, bo to też jest jakiś znacznik czasu. 814 509 haseł.
518.
No właśnie, ty już masz o 9 więcej. Błyskawicznie docierają te nowe hasła. Dobrze, i to już chyba wszystko na dzisiaj, chyba że ktoś z was coś jeszcze chce opowiedzieć, coś wspomnieć. Nie? Dobrze. To w takim razie zapraszamy do słuchania naszych audycji na stronie radiownet.pl. Wkrótce również w podcastach. Być może jak słuchacie tej audycji z opóźnieniem, no to może już są te podcasty. Można również zajrzeć do brudnopisu Marka Mazurkiewicza.
Jest tam lista tak uzupełniona.
I tam jest uzupełniona lista wszystkich audycji. Jeśli ktoś chce, to może przesłuchując dopisać również
opis tej audycji, tak, co jest w którym momencie, tak żeby potem było łatwiej coś znaleźć.
No właśnie, to byłoby też pomocne. To też można edytować przecież w ten sposób. Wszystkie audycje są na licencji Creative Commons BY, czyli takiej...
2,5,
tak? To się nazywa?
Tak.
Czyli każdy może również wykorzystać ją do skopiowania, do umieszczenia w swoich jakichś potrzeb na swojej stronie internetowej.
Nawet nie trzeba jej kopiować, można po prostu skorzystać z tego medium.
Bezpośrednio z linka. Tylko, że te pliki są w formie OGG. Na twojej stronie, znaczy Wikimedia.
Na Wikimedia muszą być w OGG, ale nie ma takich narzędzi technicznych, które by pozwalały umieścić to na stronie i to będzie grało po prostu każdemu w przeglądarce, jakoś automatyczna konwersja.
Właśnie nie wiem, czy jest. Chyba już w tych nowszych przeglądarkach z HTML5 to chyba można odtwarzać OGI również przy pomocy samej przeglądarki, zdaje się. To już nie jest takie trudne. No ale ten player ciągle nie wygląda tak, jak powinien. Dobrze, to wszystko w takim razie. Dziękuję za wizytę i zapraszamy na kolejną audycję. Może za tydzień, może za dwa tygodnie. Zobaczymy, jak nam wyjdzie.